Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy tym razem słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Kontynuacja tematu z godziny 18.15 w telewizji Trwam. Naszym gościem jest pani minister edukacji narodowej, pani minister Anna Zalewska. Witamy serdecznie ponownie, panią minister.
Witam serdecznie.
Cieszymy się, że możemy się rozmawiać o stanie szkolnictwa w Polsce, że słuchacze będą mogli też zatelefonować, zapytać też, bo to jest właśnie sens rozmów niedokończonych tutaj w naszym radiu. Szkolnictwo w Polsce. Pani minister, tak tytułem pewnego podsumowania tego, co już pani nam opowiedziała w telewizji Trwam, można powiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy? Jaki jest stan polskiego szkolnictwa? Co się już udało, powiem, naprawić, bo to już wiemy o tym, na pewno nie zepsuć. A co jeszcze wymaga dalszej pracy na ten wytężone i uwagi?
Ja bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za zaproszenie, bo rzeczywiście sens niedokończonych rozmów to pytania, to odpowiedzi na pytania, tym bardziej na temat systemu edukacji, który tak naprawdę dotyczy każdego. Każdy był w szkole, każdy ma dziecko, wnuka w szkole albo pracuje w szkole. A system edukacji jest w tej chwili zmieniany. Półtora roku pracy za nami. Przypomnijmy, co się już wydarzyło. W grudniu 2015 roku, kiedy obejmowałam Ministerstwo Edukacji, pierwsza obietnica w ciągu pierwszych dwóch tygodni rozpoczęła swoją realizację i wiemy już, że się udała. To znaczy, rodzice dzieci sześcioletnich decydują sami, czy ich dziecko uczy się w przedszkolu, czy uczy się w szkole. Tak zdecydowało 80% rodziców i my, rząd, przeznaczył na to 1,5 miliarda złotych, żeby sześciolatek był traktowany jak uczeń, a samorządy, dla których jest to zadaniem własnym, bo przedszkola i żłobki to zadanie własne, był dofinansowany właśnie subwencją oświatową. Po drodze uszczelniliśmy dotacje, pozwoliliśmy na to, żeby młodzi ludzie pierwszy raz w tym roku, ci zdający maturę, cały czas trzymamy za nich kciuki, modlimy się, bo to dla nich trudny okres, że będą mieli możliwość odwołania się od decyzji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jeżeli nie będą się zgadzać i będą uważali, że właściwie odpowiedzieli na pytania, mogą nie przepisywać swoich prac w Okręgowej Komisji, ale po prostu zrobić zdjęcie tym pracom, żeby sami sobie zaoszczędzić czas, jak również urzędnikom w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jednocześnie od stycznia ubiegłego roku do czerwca debatowaliśmy z Polakami o całym systemie edukacji, dlatego jesteśmy przekonani, że nasza diagnoza jest słuszna, to znaczy, że system potrzebuje 4-letniego liceum, szkoły zawodowej, od września jest to szkoła branżowa, że potrzebujemy wzmocnienia nauczania 1-3, że nie możemy pozwolić na to, żeby ciągle przerywać edukację i testować młodych ludzi, że potrzeba jest zmiana podstawy programowej, że potrzebne są mniejsze klasy, jedna zmiana, bezpieczeństwo w szkole, wychowywanie. To wszystko rzeczywiście zakłada reforma, którą już właściwie wdrożyliśmy i wprowadziliśmy. Przypomnę, że ogłosiliśmy założenia do reformy w czerwcu ubiegłego roku. Najpierw we Wałbrzychu razem z premierem Morawieckim, jaki jest nasz cel w szkolnictwie zawodowym, a 27 w Toruniu ogłosiliśmy założenia całej reformy. Powiedzieliśmy, że we wrześniu będziemy gotowi z prawem oświatowym, co zresztą się stało. Później, kiedy toczyły się prace w Sejmie, wojewodowie, kuratorzy Ministerstwa Edukacji rozjechali się po całej Polsce. Odbyliśmy 1500 spotkań od 16 września do 16 grudnia ubiegłego roku, by mówić, co jest w prawie oświatowym, a jednocześnie, żeby słuchać, co jeszcze w prawie oświatowym należy zmienić. 9 stycznia pan prezydent podpisał ustawę i znowu nie uznaliśmy, że teraz czekamy, aż reforma sama się wprowadzi. Powołaliśmy zespół do spraw wdrażania w Ministerstwie Edukacji. Tam jest minister koordynator, pan minister Kopeć. Bardzo mu dziękuję, bo rzeczywiście ogromne jego zasługi przy wdrażaniu reformy. Województwa w kuratoriach powstały takie zespoły, a wizytatorzy, wojewodowie, kuratorzy znowu rozjechali się po całej Polsce, by być z rodzicami, nauczycielami i samorządowcami. 31 marca w całej Polsce dokonano już przekształceń szkół, więc to był jeden ważny etap reformy. Podstawy programowe do szkoły podstawowej nie tylko gotowe, ale jesteśmy już w połowie drogi, jeżeli chodzi o szkolenie nauczycieli z tych podstaw programowych. Wydawcy już zgłosili się z gotowymi propozycjami podręczników. Mamy 173 takie wnioski. 7 wniosków już zostało uznanych za prawidłowe i właściwe. Jednocześnie kończyliśmy dyskusję w zespole razem z samorządowcami i ze związkowcami na temat statusu zawodowego nauczycieli i ustawy o finansowaniu oświaty. Pod koniec maja pokazujemy już 2 projekty nowych ustaw. Jednocześnie razem z premierem Morawieckim, a przede wszystkim z panią premier Szydło, zadeklarowaliśmy, że od 2018 roku 3 lata czy będzie taki harmonogram podwyżek, mówimy o wysokości 15% dodatkowych pieniędzy w subwencji oświatowej, które staną się podwyżkami dla nauczycieli. Teraz w maju jeszcze listy do rodziców, które zostaną odczytane na wszystkich zebraniach rodziców, tak żebyśmy mieli pełną świadomość i odpowiedzialność, że każdy rodzic wie, jak będzie wyglądać kształcenie ich dzieci, gdzie dzieci będą w szkole. Wydaje się, że reforma jest już wprowadzona. We wrześniu zaczynamy powolny proces zmian podstaw programowych i tego, co nazywamy przekształceniem gimnazjum. W 2019 roku gimnazjów ze swoją nazwą już nie będzie. Będziemy mieć szkoły podstawowe i szkoły średnie.
No właśnie, to jest ta reforma, o której było tak głośno i przypomnijmy, że również tutaj był czas, że opozycja, szczególnie o likwidacji gimnazjum się dużo wypowiadała, teraz jakoś przycichła. To też jest dowód na to, że to jest dobre rozwiązanie, prawda, panie ministrze?
To oczekiwane rozwiązanie i rzeczywiście zanim poszliśmy do wyborów z programem wyborczym, rok wcześniej byliśmy właściwie w każdej gminie i w każdej gminie, jeżeli były jakiekolwiek dyskusje na różne tematy, zawsze przewijał się temat edukacji i właśnie taka potrzeba przekształcenia gimnazjum, ponieważ to dotyczy tak naprawdę 5 milionów uczniów, ich rodziców, 600 tysięcy nauczycieli. Stąd była obawa. Każda duża zmiana wywołuje zaniepokojenie, wywołuje obawy. Czasami nawet przeradzające się w bardzo agresywne zachowania, ale ja z pokorą do tych wszystkich zachowań podchodziłam. Wiem, że trzeba cały czas rozmawiać, cały czas docierać do ludzi, do tych zainteresowanych reformą, żeby ich przekonywać do tejże reformy i uspokajać. Pokazywać, że na przykład to, o czym głośno było, że 37 tysięcy nauczycieli straci pracę, już dzisiaj wiemy, że mamy wolnych 8 tysięcy miejsc pracy. Tyle jest ofert zarejestrowanych w kuratorium. Bo tak jak deklarowaliśmy, tak przemyśleliśmy to przekształcenie, żeby ono było neutralne dla miejsc pracy, a założyliśmy, że pojawią się dodatkowe. Tak samo jak deklarowaliśmy, kiedy mówiliśmy o tej reformie, którą nazywamy sześciolatkową. Wtedy też była mowa o tym, że 7 tysięcy nauczycieli straci pracę. Nie straciło. 2 tysiące dodatkowych miejsc pracy się pojawiło.
A to taki jeszcze przypadek, czyli dobrze rozumiemy, że jeżeli obecnie gimnazjum zostaje zamknięte, wygaszone, prawda? Mhm. A w miejsce niego powstaje szkoła podstawowa, która przejmie część klas siódmych dotychczasowej szkoły podstawowej. To właśnie dyrektor nowej szkoły podstawowej może zaplanować swoich nauczycieli, przedmiotowców do tych klas, a nauczyciele obecnej szkoły podstawowej, no wtedy nie idą też za uczniami, prawda? Bo to są no, nowi uczniowie niejako, prawda? To jak to wtedy pogodzić? Są takie przypadki?
Najczęściej są to przekształcane gimnazja w szkołę podstawową, ewentualnie włączane do szkoły podstawowej. Liczba dzieci się nie zmienia. W związku z tym miejsca pracy dla nauczycieli są, tym bardziej, że na przykład informatyki w systemie mamy o 70 godzin więcej, nauk przyrodniczych, czyli biologii, chemii, fizyki, o 105 więcej w systemie. Oprócz tego nie pozwalamy, tak jak to jest w gimnazjum, łączyć i kumulować klas szóstych. W związku z tym powstają dodatkowe klasy, dodatkowe oddziały i dodatkowe miejsca pracy. Jeżeli gdziekolwiek jest jakiekolwiek jeszcze zaniepokojenie, i na stronach Ministerstwa Edukacji, na stronach kuratorium są telefony, gdzie można konkretną, przykładową sytuację opisać, żeby uzyskać wsparcie kuratorium. Zresztą na wniosek związków zawodowych przypilnowaliśmy i w prawie oświatowym przy tak zwanych arkuszach organizacyjnych w szkole, właśnie tam, gdzie układa się i mówi, kto ile będzie miał godzin, są związki zawodowe, a na poziomie samorządu jest kurator oświaty, który pilnuje, żeby ten proces przebiegał bez zakłóceń.
No jednak też, a w przypadku na przykład, jak będzie mniej, przez liczebność dzieci mniej pierwszych klas i w danym roku na przykład jest ich 5, czyli nauczycieli przykładowo jest 5 etatów, nie? A w następnych są 3 tylko, bo tyle dzieci po prostu przychodzi. Jak to też będzie jest rozwiązywane?
W wypadku klas 1-3 mamy do czynienia z bardzo dobrze wykształconymi nauczycielami, którzy są również nauczycielami przygotowanymi do wychowania przedszkolnego. To są nauczyciele kończący ten sam rodzaj studiów. W związku z tym oni również są dedykowani do wychowania przedszkolnego. Jeszcze raz powtarzajmy, jest ta sama liczba dzieci. W związku z reformą nic z liczbą dzieci się nie staje. Stąd jesteśmy spokojni. Oczywiście jest ogromny niż demograficzny. W ciągu ostatnich kilku lat 45 tysięcy nauczycieli straciło pracę. Nikt o tym nie mówił, nie podawało się tej liczby. To jest ogromna liczba, 45 tysięcy. My staramy się zatrzymać tych nauczycieli. Mało tego, chcemy dać dodatkowe miejsca pracy. Oprócz tego chcemy dyskutować z nimi o doskonaleniu zawodowym, tak żeby ich cały potencjał wykorzystać i żeby wrócili do systemu. Na przykład jako pedagog, psycholog, logopeda, jako doradca zawodowy, jako doradca metodyczny. Bo proszę zauważyć, że szkoła jest miejscem, w którym nie jest standardem, że właśnie w każdej szkole jest pedagog, psycholog, doradca zawodowy czy doradca metodyczny.
Tak, a jeszcze takie mam zagadnienie tutaj z redakcji informacyjnej. Taka informacja, że jutro w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbędzie się spotkanie na temat kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym na temat nauczania indywidualnego. I projekt rozporządzenia w sprawie nauczania indywidualnego jest na etapie konsultacji na razie, tak? Czy
tak,
to jest prawda?
Tak, tak, tak.
I przeciwko propozycjom protestują rodzice dzieci niepełnosprawnych. Obecnie nauczanie indywidualne może być realizowane w domu ucznia lub w pomieszczeniach szkoły czy przedszkola. Tak czytam. W projekcie nowego rozporządzenia podobno ograniczono tę formę tylko do domu. Czy to jest przekłamanie, czy...
Projekt rozporządzenia rzeczywiście jest w konsultacjach i ponieważ doszło do zmanipulowania treści rozporządzenia, stąd nasza decyzja. Spotykamy się z rodzicami, rozmawiamy po to, żeby z nimi wypracować najlepszą formułę. Jeżeli chodzi o dzieci ze specjalnymi potrzebami, są to uczniowie, którzy są objęci naszą szczególną troską. Zaczynając od troski finansowej. To jest 6,5 miliarda. W dodatku po raz pierwszy w prawie oświatowym w artykule 11 ustęp 6 z zapisanym jako bezwzględnie przeznaczane tylko i wyłącznie na dzieci ze specjalnymi potrzebami. Samorządowcy nie mogą zabrać tych pieniędzy na przykład na szkołę podstawową, na szkołę powszechną, na liceum ogólnokształcące czy na szkołę zawodową, a tak bywało wcześniej. Jednocześnie pracujemy cały czas nad samymi sobą, nad posłami, nad wszystkimi zaangażowanymi w systemie edukacji, żeby wreszcie prowadzić edukację włączającą. To znaczy każde dziecko ze specjalnymi potrzebami ma swoje miejsce w systemie, w szkole. Właśnie chcemy dzieci z domu zabierać do szkoły, do tego, żeby jak najwcześniej się uspołeczniały. Indywidualne nauczanie jest czymś innym niż indywidualizacja nauki, taka terapeutyczna. Tę chcemy wzmocnić i ona jest dedykowana i rozpisywana tak, aby część zajęć odbywała się w domu, część w szkole. Indywidualne nauczanie to jest czasowe nauczanie w domu. Oto młody człowiek ze specjalnymi potrzebami, dla nas to nie jest choroba. Jeżeli ma zapalenie płuc, dziecko złamało nogę, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której jest zaburzony rytm kształcenia, wtedy jest indywidualne nauczanie w domu. Ale ponieważ doszło do manipulacji, do wielu kłamstw, nie chcemy absolutnie żadnego konfliktu, tak naprawdę z rodzicami bohaterami, którzy wiedzą, jak najlepiej zajmować się dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Dlatego w ramach konsultacji nie tylko zbieramy opinie pisemne, a większość rodziców właściwie czyta rozporządzenie i pozytywnie opiniuje to rozporządzenie. Chcemy jeszcze z tymi zaniepokojonymi jutro w Centrum Dialogu rozmawiać.
To właśnie będzie jutro. A jeszcze, panie minister, tak powiedzmy taką sytuację, na przykład jak to jest rozwiązywane. No są części Polski, prawda, gdzie ta dzietność jest większa, prawda? Że te szkoły są więcej obejmują uczniów, a są, że mniejsze. Wiemy, że pieniądz idzie za uczniem, tak? Ale jak wygląda, żeby po prostu wyrównać szanse tym takim mniej licznym, no żeby no, mieli zakup sprzętu podobny i tak dalej, i tak dalej.
To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że to jest taka oczywistość XXI wieku, która nie była zauważona do tej pory. Edukacja dziecka nie może być uzależniona od miejsca, w którym się rodzi. I od zamożności gminy, w której się urodził. Są przecież takie miasta i gminy, które w związku z tym, że mają wielu pracodawców, że mają wiele firm, mają bardzo dużo wpływów z podatków od tychże firm i mogą właściwie proponować rozwiązania na bardzo wysokim poziomie. My mówimy o tym, że w każdym miejscu w Polsce musi być tak samo wyposażony gabinet, stąd deklaracja, że w ciągu 2 lat szerokopasmowy internet dotrze do każdej placówki oświatowej. Do tej pory to było 15% placówek. I że będzie opłacać się utrzymywać małe szkoły. W tej chwili na 13,5 tysiąca szkół podstawowych aż 4 tysiące szkół jest poniżej 70 uczniów. To właśnie w związku z niżem demograficznym. Dlatego nasze dyskusje zmierzają do tego, żeby te szkoły no, podwójnie wzmocnić. Nawet mamy takie rozwiązanie, ale samorządowcy jeszcze chyba nie są gotowi, czekamy na te dyskusje, żeby liczyć na oddział, a nie na ucznia pieniądze. W związku z tym będzie opłacać się mieć klasy na przykład 8-osobowe. To jest dla nas nie tylko wyzwanie edukacyjne, tych 4 tysiące małych szkół, ale po prostu cywilizacyjne. Wójtowie mówią nam jednoznacznie, że tam, gdzie znika szkoła, tam właściwie zamiera życie codzienne obywateli żyjących na wsi. Walczymy właściwie o każdą szkołę podstawową. I tak jak pan, jak ojciec tutaj zadając pytanie wspomina, zależy nam, żeby uczeń bez względu na to, gdzie się urodził, miał na takim samym poziomie edukacji.
A są takie miejsca, że właśnie kilka lat temu, czy kilkanaście, zamknięto oddziały szkolne, bo za mało było po prostu uczniów. To było najczęściej właśnie na wioskach. Teraz takie pytanie, czy jest planowane, że tak powiem, na nowo otwieranie takich szkół, czy raczej już to, co zostało, że tak powiem, zlikwidowane, to już będzie zlikwidowane, bo takie przypadki pewnie też są.
Tak, ponad 1100 szkół zostało zamkniętych. Samorząd ma w każdej chwili możliwość utworzenia szkoły lub też przejęcia tej szkoły od niepublicznego podmiotu, jeżeli takowy podmiot funkcjonuje w samorządzie. To jest kwestia już decyzji samorządowców. Mam nadzieję, że jeżeli zobaczą, że warto jest utrzymywać taką szkołę, a my chcemy tę szkołę jeszcze wzmocnić zajęciami po południu, dlatego że budujemy model szkoły uczącej się, gdzie nie tylko uczą się dzieci, ale nauczyciele, bo nauczyciele muszą się cały czas doskonalić. Tak to wygląda na całym świecie. To jeszcze mówimy o tym, że to będą miejsca, mamy na to dowody, mamy na to badania, gdzie będą uczyć się dorośli. Dlatego, że w tej chwili świat się tak zmienia, że dorośli muszą cały czas podnosić swoje kwalifikacje. Nawet taka banalna rzecz za kilka lat, jak zarejestrowanie się do przychodni, czy też rozliczenie swojego podatku, będzie już nie papierowa, będzie online. Żeby to zrobić, trzeba będzie się tego zwyczajnie nauczyć. Idealnym rozwiązaniem jest taka edukacja w blisko położonej szkole.
A właśnie, jak wygląda sytuacja tutaj uregulowań prawnych, że tak powiem, może nie prawnych, ale na przykład jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i szkoła prywatna i teraz ta szkoła prywatna chcąc, nie chcąc, na przykład odbiera uczniów w danej miejscowości szkole państwowej. Czy jest jakieś tutaj prawo, które powiadałoby, że na przykład tylko gdy była nadliczebność, to wtedy może być szkoła prywatna, jeżeli nie? No bo są takie sytuacje, że ktoś sobie zakłada szkołę prywatną, samorząd to aprobuje, no i odbiera, można powiedzieć, szkole państwowej uczniów, chleb dla nauczycieli, można powiedzieć, państwowych.
Prawda? W wypadku szkoły prywatnej to my właściwie nic do tego nie mamy, ale mówimy o niepublicznych placówkach, które mają inny organ prowadzący niż samorząd. Jest kilka narzędzi, a jedno podstawowe narzędzie jest takie, które nazywa się, że samorząd podejmuje decyzję o sieci szkół i ustala, czy uzupełnia tę sieć szkół o niepubliczną placówkę, czy też nie. I to jest wystarczający argument. Jeszcze jest w gestii burmistrza, wójta, nadanie statusu takiej placówce jako placówce edukacyjnej. I tutaj też proponujemy takie rozwiązania, żeby przejąć to, czy oddać to samorządowi, w sensie Radzie Gminy, Radzie Miasta. Także jest ileś mechanizmów, które pozwalają na kreowanie takiej polityki.
A istnieje chyba tak, regulator, który na przykład, tak trzeba powiedzieć, narzuca, bo ktoś może powiedzieć, szkołę mam szkołę prywatną, czy szkołę niepubliczną i będzie tam 20 godzin WF-u w tygodniu, prawda? 5 godzin tylko, nie wiem, polskiego i historii.
Nie, nie ma takiej możliwości. Jest twarde prawo światowe, które mówi, w jaki sposób i w jakiej liczbie realizujemy poszczególne zajęcia i jest podstawa programowa, która obowiązuje absolutnie wszystkich, chociażby z tego powodu, że trzeba zdać egzaminy i w związku z tymi egzaminami też jest przygotowana podstawa programowa.
I tu bądźmy spokojni, że nie będzie takiego zgrzytu potem, prawda, że gdzieś tam dziecko powie, no ja kończyłem szkołę niepubliczną, prawda, czegoś
nie,
tam mam
nie
mniej.
Ma takiej możliwości.
Jeszcze co warto zauważyć, bo wiemy, że jest planowane, panie minister, każdy rok ma swój tutaj rytm, tak samo Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak pani to widzi w czasie? Kiedy się skończy, może się pytanie, kiedy się skończy, ale kiedy się zakończy właśnie ta reforma taka gruntowna? Czy można to przewidzieć, czy to będzie co roku coś jednak zawsze do zrobienia?
Ja zawsze żartuję, że rytm szkolny jest zupełnie innym rytmem niż rok polityczny, rok budżetowy. To rzeczywiście tak jest, że do 2019 roku zaprojektowano wszystkie zmiany, tak żeby w 2019 roku być przy egzaminach po ósmej klasie. Jeszcze będą odbywać się ostatnie egzaminy z przekształcanego gimnazjum. Później dzieci po ósmej klasie będą mieć dedykowane klasy w szkole średniej i te, które zdały testy po gimnazjum, również dla siebie klasy, z prostego powodu. Nie możemy uczniom po trzeciej klasie gimnazjum powiedzieć, że nagle przed nimi czteroletnie liceum. Oni niestety muszą dokończyć, zrealizować podstawę trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Ten rocznik po ósmej klasie już będzie rozpoczynał czteroletnie liceum. Oni będą rocznikami spotykającymi się na przerwie, natomiast nie będą rocznikami spotykającymi się w tej samej klasie.
Czyli można powiedzieć, że 2020 rok to będzie rok spokoju, ładu, wszystko będzie już...
2019-2020. Mam nadzieję, że uda się zrealizować to wszystko, co założyliśmy, czyli zadbamy o doskonalenie zawodowe nauczycieli, zadbamy o to, żeby zbudować sieć doradców zawodowych po to, żeby premiować szkolnictwo zawodowe, wspierać uczniów i rodziców w podejmowaniu decyzji o przyszłości uczniów, że będziemy mieć jedzenie i młodych ludzi jedzących w szkole i opiekę stomatologiczną. Tak chciałabym spotkać się z ojcem, mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać, ale z ojcem w czerwcu 2019 roku, by zdać relację z realizacji tych założeń i tego wszystkiego, co mamy zaplanowane do 2019 roku.
Oby tak było. No, myślę, że tak będzie. Jeszcze takie może jedno pytanie, jak traktować, no w telewizji też to pytałem, no bo mówi się, że ogólnie stan nauczycielski, nauczyciele, prawda, panie nauczycielki, panowie, no jest taki, jakiś taki, no ciągle niespokojny, że ten Związek Nauczycielstwa Polskiego jakoś, no ma takie trochę lewicujące, prawda, zabarwienie, że przeszkadza, można powiedzieć, rządzącym. Jak pani minister to odbiera? Jak sobie po prostu radzi z jakąś taką czasami może i falą, nie powiem, że krytyki, bo takie się nie słyszy, ale tak mocno, ale po prostu no, że wiadomo, że nie mogą nauczyciele odejść z klas, nie mogą wyjść od uczniów, bo biorą odpowiedzialność. No ale te różne formy takiego szmeru są, prawda?
To jest wpisane w demokrację. To są prawa opozycji, nawet jeżeli ta opozycja nazywa się opozycją totalną, dlatego że rzeczywiście jeden ze związków, dlatego że proszę zauważyć, Solidarność i Forum Związków nie uczestniczą w tej opozycji totalnej. Bardzo intensywnie pracują nad zmianami. Widzą, że większość propozycji wychodzi naprzeciw uczniom, rodzicom i nauczycielom, że jest głęboka troska. Po prostu po kilkunastu latach trzeba też popatrzeć, że świat się zmienił, dzieci się zmieniły i że trzeba za tym wszystkim nadążyć. Ja z absolutną pokorą nawet najgłębsze słowa krytyki nie tylko znoszę, ale traktuję to jako zachętę do tego, żeby przekonywać, dyskutować, rozmawiać i też udowadniać, że te wszystkie niepokoje, no choć są oczywiste, bo jest duża zmiana, no są jednak niepokojami wynikającymi z niewiary, że wszystko się uda. Każdy termin zaplanowany przeze mnie wprowadzania zmian, reformy został dotrzymany. Wszystko jest pod absolutną kontrolą i nawet ta obawa nauczycieli, że nie będzie, że będą tracić miejsca pracy w związku z przekształceniem, no w tej chwili wybrzmiewa, że jest nieprawdziwa. Jeszcze raz podkreślmy, kuratorzy 11 maja, taki jest stan, mają 8000 ofert pracy.
No właśnie, a jak wygląda, pani minister, jeszcze na koniec, na przykład praca Rady Ministrów, jeśli chodzi o, na przykład, czy wiadomo, zdrowie, obronność, edukacja jest priorytetem na takich spotkaniach, że na przykład pani premier mówi, na edukację nie braknie pieniędzy, może braknąć, nie wiem na co, ale na przykład na to nie, czy po prostu jest na zasadzie, no... Nie wiem, czy mogę tak zadać takie pytanie, takie trochę, prawda,
bardzo proszę,
tajemnicze, ale czy, no, na przykład minister edukacji ma względy mocniejsze niż inne ministerstwa, na przykład sportu?
Pani premier mówi o rodzinie. mówi o tym, że dziecko to inwestycja. W związku z tym mieszkanie plus, 500 plus, ale również edukacja. Dlatego mimo obniżającej się liczby dzieci, w ciągu ostatnich kilkunastu lat 2 miliony dzieci jest mniej w systemie. Czyli de facto pieniądze, które są nazywane subwencją oświatową, to jest ponad 42 miliardy złotych, powinny być niższe. To dzięki pani premier ta subwencja oświatowa cały czas jest utrzymywana na tym samym poziomie i to właśnie dzięki pani premier, panu premieru, premierowi Morawieckiemu mogłam ogłosić podwyżki dla nauczycieli, bo uznaliśmy, że edukacja jest priorytetem. Mało tego, że pani premier, pan premier Morawiecki, ale wszyscy ministrowie dokładają się do systemu edukacji, jeśli tak możemy tutaj powiedzieć. Na przykład Ministerstwo Sportu, które ma różnego rodzaju pieniądze, formy wsparcia, no w tej chwili inwestuje w szkołę, w szkolne kluby sportowe, w klubiki, nawet kiedy mówi o pieniądzach na sale gimnastyczne, hale sportowe, to w 2/3 są to pieniądze przeznaczone właśnie dla szkół. Ministerstwo Infrastruktury o bezpieczeństwie na drodze i pieniądzach dedykowanych szkołom. W tej chwili z Ministerstwem Zdrowia pracujemy nad finansowaniem opieki stomatologicznej dla dzieci. Także proszę zauważyć, każde ministerstwo myśli o tym, czym jest szkoła i jak jeszcze do systemu edukacji można dołożyć, jak wesprzeć system edukacji.
Reforma idzie dosyć w takim tempie szybkim. Mam takie pytanie, panie ministrze, o podręczniki. To znaczy, nie oszukujmy się. Myślę, że dobry podręcznik to pisze się jednak przez dłuższy czas. Tym bardziej, że są pewne poprawki nanoszone, pewne wnioski i tak dalej. Czy nie ma obawy, że te podręczniki będą takie troszeczkę na kolanie pisane?
To tak jak czasami się mówiło, że generalnie podstawy są na kolanie napisane i podręczniki będą napisane na kolanie. Nie. Wszystko jest pod absolutną kontrolą. Z wydawcami rozmawiamy od września. Wtedy się z nimi spotkaliśmy. Spotkaliśmy się ze wszystkimi wydawcami, którzy są na rynku w Polsce. W dodatku bardzo ich grzecznie poprosiliśmy i dotrzymali słowa, że nikt z nich nie będzie w grupie ekspertów piszących podstawy programowe, żeby każdy miał równe szanse na rynku. I ustaliliśmy sobie harmonogram. Ustaliliśmy, że jeżeli 30 listopada pokażemy podstawy programowe, to oni będą w stanie być gotowi z podręcznikami. I rzeczywiście 3 tygodnie temu, miesiąc temu wydawnictwa miały swoją konferencję prasową, gdzie pokazały, że wszystko idzie z absolutnie harmonogramem ustalonym i że podręczniki będą gotowe w czerwcu. My mówimy o 16 podręcznikach do klasy 1, 4 i 7. Powiedzmy tutaj też i przypomnijmy, że wszystkie podręczniki do szkoły podstawowej i przekształcanego gimnazjum będą za darmo.
Właśnie, czy nie będzie tylko posądzenia, że to jest wielki biznes, że na przykład czyjś podręcznik będzie polecany, prawda, przez nauczycieli. Był taki moment, że, no, mówiąc delikatnie, przekupywano w jakiś sposób nauczyciela, nie wiem, laptopem, może już wycieczka,
to
mniej.
Nie, to jest absolutnie w tej chwili niemożliwe. Wszyscy są równi na rynku i takie sytuacje i takie sposoby są zakazane prawem.
Czyli co, ministerstwo będzie mówiło, że obowiązującym podręcznikiem jest mam 6 lat, tak?
Będzie kilka podręczników i jednak będzie można wybrać, dlatego że jeden podręcznik to za mało. To w demokratycznym kraju rzeczywiście trochę dziwnie wygląda i dziwnie by brzmiało. Nauczyciel musi mieć możliwość wybrania podręcznika, który będzie pasował też do jego sposobu realizacji podstaw programowych, bo przypomnijmy, my nie realizujemy podręcznika, tylko realizujemy podstawy programowe i nauczyciel jest jednak wolny w swoich decyzjach.
Czyli, a może być tak, że cena będzie grała rolę, tak? że czasami, że w jakiejś klasie czy gminie, no może najtańsze, nie zawsze najlepsze będą polecane. Nie,
myślę, że tutaj nauczyciele już nauczyli się szukać równowagi. My w tej chwili też zaglądamy do tych przepisów związanych z dotacjami do podręczników. Pierwszy raz do tego zaglądamy. Oprócz wydawców myślę, że będą zaglądać do tego dyrektorzy szkół i nauczyciele. Pokażemy pod koniec maja ten projekt ustawy. Mamy nadzieję też na bardzo powszechne i szerokie konsultacje. Na przykład w tej chwili, kiedy jeszcze jesteśmy przed konsultacjami w sprawie podstaw programowych do liceum ogólnokształcącego, już się odbyły seminaria i dyskusje z akademikami, z organizacjami, które zajmują się olimpiadami. Mało tego, w kilkudziesięciu radach pedagogicznych no są już te podstawy programowe, żeby praktycy powiedzieli nam, jak oni je widzą. Pod koniec, no za kilka tygodni już będzie projekt rozporządzenia i wtedy będą te ustawowe konsultacje społeczne. Także rzeczywiście bardzo upowszechniamy te dyskusje o systemie edukacji.
A jeszcze jedno pytanie. Wiadomo, że no, poziom intelektualny dzieci, młodzieży jest różny. Ten wrodzony, nie nabyty oczywiście. Czy jest jakaś taka forma, na przykład, żeby, nie wiem, z jednej strony nie dzielić dzieci na mądrzejsze i na mniej mądre, ale na przykład jakaś taka swoista szkoła mistrzów, czy żeby wyławiać te talenty takie samorodne? Coś takiego jest przewidziane?
Że my mówimy wyraźnie o tym, że pracujemy projektem, że każde dziecko jest dla nas ważne i że musimy indywidualizować proces nauczania po to, żeby każdy czuł się dobrze w grupie, w zespole klasowym. I jeżeli są dzieci, które wymagają wydłużonych, bardziej intensywnych prac, dla nich jest miejsce, jak również dla dziecka zdolnego. Na czerwiec chcemy zaprosić rodziców dzieci zdolnych, żeby nam podpowiedzieli, w jaki sposób tymi zdolnymi dziećmi się zajmować. Na razie mamy różne instrumenty i różne narzędzia. Stypendia, indywidualny tok nauki, kiedy na przykład dziecko chce w ciągu jednego roku zrealizować dwie klasy czy podstawy programowe dwóch klas. Mamy różne organizacje, fundacje, które premiują swoimi stypendiami młodych ludzi. Mamy uczelnie, które opiekują się takimi zdolnymi, ale to jest jeszcze niewystarczające. Dedykujemy też pieniądze dla uczniów zdolnych na różne formy wsparcia wprost z ministerstwem. Ale mamy wrażenie, że nie jest to do końca jeszcze dobrze funkcjonujący system. Jesteśmy zainteresowani, żeby nam rodzice podpowiedzieli, w jaki sposób należy zadbać o dzieci zdolne.
Mm-hmm. No bo może być taka sytuacja, że te dzieci zdolne mogą na przykład się, no chociaż to jest kwestia nauczyciela, nudzić, złe słowo na przedmiocie, prawda? Bo będą tak szybko pochłaniały tą wiedzę, że w pewnym momencie już no, będą wyprzedzać resztę, ale to...
Mądrzy nauczyciele wiedzą, co robić z takim uczniem. Taki uczeń staje się liderem i asystentem nauczyciela. Nie tylko w dużo szybszym tempie pracuje, ale również potrafi się dzielić tą swoją wiedzą ze swoją koleżanką i kolegą. To jest bardzo ważne. My w ten sposób budujemy współodpowiedzialność i umiejętność współpracy w bardzo zróżnicowanej grupie.
To jeszcze jedno pytanie, na przykład jak ingeruje ministerstwo w kanon lektur, czy zaingerowało już to obecne, pani minister, czy na przykład też w liczbę, powiedzmy to, godzin danego przedmiotu. Czegoś, coś uszczuplono, coś powiększono?
W systemie więcej jest o 70 godzin informatyki i o 105 godzin więcej nauk przyrodniczych, czyli biologii, chemii, fizyki, dlatego że tylko w czwartej klasie będzie przyroda. To oczywiście stopniowo będziemy wprowadzać. Później to już będzie biologia, geografia i chemia. Takie było wyraźne żądanie nie tylko nauczyciela, ale to wynikało z badań, że tak to powinno się stać, że powinno wrócić nauczanie przedmiotowe. Natomiast jeżeli chodzi o podstawy programowe, pisali je eksperci, mając też wnioski z analiz podstawy programowej. Dlatego, że od stycznia 2016 do czerwca 2016 roku, w sobotę, w niedzielę każdą, w Ministerstwie Edukacji przyjeżdżali akademicy, praktycy, którzy mówili, co jest nie tak w podstawach programowych. I ci eksperci piszący podstawy programowe z każdego przedmiotu również ustalali, ile potrzeba godzin na zrealizowanie tychże właśnie podstaw programowych. Oczywiście my nie możemy dowolnie zwiększać liczby godzin, dlatego że nasze dziecko tego po prostu nie udźwignie. Ma określony swój rytm, dla jego higieny i bezpieczeństwa musi mieć określoną liczbę lekcji. No trudno powiedzieć, żeby codziennie miało 8 godzin, bo po prostu tego nie wytrzyma.
Czyli wiadomo, dziecko jest, młody człowiek, dziecko jest priorytetem, jeśli chodzi o nauczanie, bo tak nie byłoby sensu, prawda, żeby...
Dokładnie tak. System został stworzony dla dziecka.
Tak, to o tym wiemy. Ale na przykład, czy będą też formy przewidziane, na przykład zachęty dla nauczyciela, żeby po prostu czegoś tam więcej, prawda, od ciebie wymagał? Czy jest możliwa forma, nie wiem, na przykład zapłacenia za to, że robi studia? Czy to jest? Może to już jest. Ja się pytam o coś, co istnieje, ale na przykład, nie wiem, ktoś chce studia doktoranckie, nie? Ma ambicje, ma zdolności, czy można mu pomóc w jakiś sposób?
Ambicje to nie wszystko. Jeżeli mówimy o grantach, prawda, i finansowaniu, bo poważnie na ten temat myślimy, musimy wspierać doskonalącego się nauczyciela. My też musimy uznać, że nauczyciel co roku powinien się doskonalić w najprzeróżniejszych formach, ale że musi to być doskonalenie związane z jego pracą. Bo to możemy wyobrazić sobie nauczyciela, który na przykład doktoryzuje się z zupełnie innej dziedziny. Granty, pieniądze w systemie, bo są duże. Chcemy je w tej chwili skumulować i powiedzieć, że chcemy mieć razem z samorządowcami, ze szkołą, z rodzicami, z nauczycielami na to wpływ. Muszą być związani, czy te pieniądze muszą być związane z pracą nauczyciela. To też chcemy aż tak upowszechnić, że jeżeli na przykład rodzic zauważy, że nauczyciel, wychowawca potrzebuje jakiegoś doskonalenia zawodowego z metodyki nauczania, to też będzie mógł zgłosić taki problem do dyrektora. Ale całość tego, o co ojciec pyta, pokażemy pod koniec czerwca. W tej chwili bardzo duży zespół pracuje nad tym, też inwentaryzując to wszystko, co w tej chwili się dzieje.
Pani minister, już zaprosimy naszych słuchaczy pewnie, nie? Do telefonów. Jest pani jak najbardziej tutaj otwarta i chętnie udziela odpowiedzi, nie boi się pytań. To chcemy zauważyć i podkreślić, więc zapraszamy naszych słuchaczy, państwa. Numery dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66, i już za moment pierwsze telefony. I odbieramy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Pierwszy telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Słuchamy Pana.
Witam serdecznie ojca Janusza, witam serdecznie panią minister, Marcin z Morąga. Ja może wyjdę na dwór, bo ja mieszkam na wsi, a słaby zasięg. Ja mam takie pytanie do pani minister, bo wcześniej były takie rozmowy, a odnośnie dotyczyły zapisywania uczniów do szkoły przynależnej adresowi zamieszkania, zameldowania. To czy tutaj to zostało zmienione, bo były takie głosy, że po prostu nie można było wybierać szkoły gdzieś tam po prostu na przykład z Polski, czy z województwa, czy z jakiegoś okręgu, tylko że jakby człowiek byłby zmuszony do zapisania właśnie dziecka do tej najbliższej szkoły, która jest przypisana właśnie adresowi zameldowania. Czy tutaj zostało coś zmienione? Pani minister, mogę od razu odpowiedź, bo...
Bardzo Słucham. Proszę, natomiast tak, tu prawdopodobnie mówimy o dwóch kwestiach, dlatego że pan pewnie mówi o domowym nauczaniu.
Tak, tak, tak.
A, no właśnie. Znaczy tak, generalnie jeżeli chodzi o szkołę, to na czym nam zależy, to szkoła ma być najbliżej ucznia. Uczeń ma mieć jak najłatwiejszy dostęp do szkoły. Nie dojeżdżać 30-40 kilometrów, dlatego tak bardzo walczymy o małe szkoły, żeby nie doprowadzać do ich likwidacji. Chcemy finansowania lepszego tychże małych szkół. Dziecko ma być przy rodzicach i przy swoim własnym domu. Natomiast jeżeli chodzi o domowe nauczanie, to musimy tutaj kilka rzeczy powyjaśniać i chciałabym, żeby też pan przyjął te wyjaśnienia. Domowe nauczanie to jest decyzja rodziców realizacji obowiązku szkolnego w domu. Rodzic tak. nie dostaje za to pieniędzy, Zgadza dostaje się. Szkoła, do której uczeń jest zapisany. Doszło w ostatnich latach do takiej oto sytuacji, że domowe nauczanie rozlało nam się po całym świecie. I okazuje się, że nasi uczniowie, będąc w systemie brytyjskim, niemieckim, francuskim, węgierskim, są również w domowym nauczaniu, czyli realizują obowiązek szkolny, uwaga, nie na terenie Rzeczypospolitej. To była duża nieprawidłowość, tym bardziej, że my mamy taką ofertę. W tej chwili wszystkie ambasady rozpoczęły reklamę takiej oferty kształcenia online dla całego świata. Na najwyższym poziomie to robi nasza jednostka rozwoju edukacji za granicą, tak zwany ORPEK, gdzie za darmo każde dziecko może mieć lekcje online z uczniem, realizować tam podstawy programowe i tam zdawać egzaminy. Nie potrzebujemy tutaj żadnych pośredników, spółek czy organizacji. To po pierwsze. Po drugie, w Polsce rzeczywiście też tak było, że na przykład jakieś stowarzyszenie z Gdańska miało zapisane dzieci z Podkarpacia. W ustawie było zapisane, że tam dziecko realizuje zajęcia dodatkowe. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób dziecko z Podkarpacia raz w tygodniu realizuje zajęcia dodatkowe w Gdańsku. Było to niemożliwe. Więc to była nieprawidłowość. Utrzymaliśmy domowe nauczanie, poszerzyliśmy to o województwo, czyli można szukać szkół, do których można się zapisać na terenie danego województwa, bo wtedy uznajemy, że to jest uczciwe i że jeżeli jest jakaś świetna oferta, to dziecko ma uczestniczyć w tych zajęciach dodatkowych. Wzmocniliśmy rodziców. Rodzice nie tylko mogą wypożyczać różny sprzęt ze szkoły, podręczniki, ale również dyrektor ma zadbać, że jeżeli na przykład właśnie w tej chwili jest zmiana podstawy programowej i będą nowe podręczniki, będą się uczyć nauczyciele, to rodzic ma w tym uczestniczyć również. Nie ma być tak, że on sam ma do tego dochodzić. A oprócz tego jest taki pełny nadzór szkoły w tym sensie, że jeżeli tylko rodzic się zgłasza do szkoły, tej położonej na terenie danego województwa, to szkoła jest do jego dyspozycji. Czyli jednym słowem, wzmocniliśmy rodziców i domowych, nowe nauczanie i również dedykowane pieniądze, ukróciliśmy patologię i wypływ publicznych pieniędzy.
Super, no to czyli podsumowując tak po chłopsku, przepraszam.
A bardzo proszę, przepraszam, że może zbyt skąpię.
Przepraszam. Jeżeli mieszkam na przykład w Morągu, dokładnie obok Moronga, to jest taka mała wieś Nieprzydowo i chciałbym dziecko zapisać w Elblągu, to jest 50 kilometrów, czyli jest...
Tak, jest pan w domowym nauczaniu w Elblągu.
No to super, chwała Panu Bogu i pani
pozdrawiam.
Małe pytanie, bo tam słyszałem o takich, no nazwę to wypadkach nauczania gdzieś tam jakichś ukrytych gender. To czy coś takiego, jeżeli się pojawi, jakiś rodzic to znajdzie, to gdzie ma się zgłosić?
Nie przeszkadzam. Do Ministerstwa Edukacji z konkretną informacją konkretnej szkoły.
Dobrze, już się zajmuję, z całego serca dziękuję.
Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy, szczęść Boże, panie Marcinie. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Piotr, jestem nauczycielem już od 18 lat, teraz 19 rok. Pozdrawiam wszystkich, w szczególności panią minister.
Pozdrawiamy.
Ja taki mam właściwie projekt myśli takie, że w innych resortach, na przykład policja, wojsko, gdzieś, gdzie nie potrzeba więcej nauczycieli, jakoś tak się wcześniej mówi młodym ludziom, żeby no jakoś tam no nie podchodzili, a tu na przykład ja wiem, że te studia nauczycielskie to wiele osób wybiera, no czasami dobrze, czasami źle, żeby oni po prostu mieli świadomość, że no nie ma za bardzo pracy dla nauczycieli. To jest taki jedna moja myśl, a druga z troską o młodych ludzi. Często w swojej pracy spotykam się z taką jakby reakcją rodziców, kiedy ich dzieci zachowują się w sposób taki agresywny do swoich rówieśników. I wtedy rodzice starają się za wszelką cenę bronić tych swoich dzieci, a nauczyciel jest jakby trochę bezradny. Może wpisać uwagę, coś tam rozmawiać i tak dalej. Chciałbym, żeby tutaj pani minister mogła jakoś tam zadziałać, żeby właściwie jakoś tak bym był za tym, żeby bardziej kuratoria miały więcej władzy, bo samorządy jakoś tak starają się uginać przed rodzicami, bo to są wyborcy i tak dalej. Ja jeszcze pamiętam te stare czasy, kiedy kuratoria miały więcej do powiedzenia i to był taki, myślę, że taki bardziej zdrowszy układ. Nie wiem, co pani minister na to właśnie. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Pan, nasz słuchacz dokładnie cytuje fragmenty ustawy Prawo Oświatowe. Rzeczywiście ostatnimi laty doprowadzono do tego, że nadzór pedagogiczny, czyli kuratoria, zostały wycofane ze szkoły. Miała być tylko i wyłącznie ewaluacja i zewnętrzni ewaluatorzy, którzy mieli oceniać, która szkoła jest dobra, która szkoła jest zła. W ostatnim momencie byliśmy z tymi zmianami dotyczącymi nadzoru pedagogicznego, który traktujemy jako wzmacniający, wspierający, ale taki, który baczy, w jaki sposób realizowane są i podstawy programowe, jak przebiega proces dydaktyczny, czy też wychowawczy. Tak jest wzmocniony nadzór pedagogiczny. Jednocześnie w prawie oświatowym pokazujemy bardzo silną funkcję rodziców. Oni między innymi piszą razem z nauczycielami program wychowawczy, profilaktyczny i mogą interweniować, jeżeli coś im się nie podoba. Natomiast bardzo podnosimy, choć będzie to wieloletnia praca, pozycję nauczyciela, jak również szkoły, w której obowiązują określone zasady, których trzeba przestrzegać. Między innymi bardzo duży fragment prawa oświatowego zajmuje statut, który jest takim sercem szkoły. Ja nawet miałam takie zarzuty, że zbyt dużo piszemy o tym statucie, ale to właśnie jest po to, żeby każda szkoła zobaczyła, jak tę szkołę można zorganizować, żeby obowiązywały tam zasady, które również przestrzegane są przez rodziców. Oczywiście ma pan rację, że w wypadku tak dramatycznego niżu demograficznego mamy kłopot z nauczycielami w tym sensie, że no tak naprawdę powinniśmy przestać kształcić nauczycieli, a 430 placówek nieakredytowanych kształci nauczycieli. Proszę zauważyć, jak państwo gdzieś przejeżdżają autobusem, samochodem, to właściwie na każdym rogu widać, że różnego rodzaju instytucje mają wypisane, że właśnie mają kierunek nauczycielski, że mają kierunek pedagogiczny. Czas z tym skończyć. Nie każdy może uczyć nauczyciela. Więc rozmawiamy z uczelniami wyższymi po to, żeby no, wybrać najlepsze i powiedzieć, że one są dedykowane nauczycielom. A jednocześnie każda firma, która chce kształcić nauczyciela, będzie musiała być akredytowana. W dodatku realizować to, co chcemy pokazać pod koniec czerwca, no, takie kształcenie, które jest kształceniem związanym z systemem. Bardziej w tej chwili nastawiamy się na studia podyplomowe, po to, żeby kształcić nauczyciela, który jest w systemie, bo bardzo trudno będzie wejść młodym ludziom do systemu. Nie wiem, czy pan wie, ale na studiach tych pedagogicznych jest sporo szkół ćwiczeń. Takich miejsc, gdzie między innymi właśnie miałyby się odbywać zajęcia praktyczne. Ale one są niestety tylko teoretyczne. To znaczy student mówi na przykład do pustych krzeseł, do pustych ławek. Tutaj też jest kilka rzeczy, które zrobimy już od września tego roku. One są dosyć proste, tak żeby rzeczywiście ten nauczyciel będący na studiach mógł być praktykującym nauczycielem w szkole. Jest też kilka pomysłów, żeby ten system edukacji odblokować. To się wiąże z innymi zapisami, od których dyskutujemy z samorządowcami. I z kolei mamy drugi paradoks. W szkolnictwie zawodowym brakuje nam nauczycieli. Tutaj też będą takie rozwiązania, które absolutnie uwolnią ten rynek szkolnictwa zawodowego i tam, jeżeli samorząd zdecyduje albo pracodawca zdecyduje, będzie można zarabiać dużo większe pieniądze niż do tej pory. Jeżeli zaś chodzi o te dyskusje dotyczące właśnie nauczycieli, to mam nadzieję, że w momencie, kiedy pokażemy pod koniec czerwca propozycje rozwiązań związane z kształceniem nauczycieli, państwo też będą uczestniczyć w tej dyskusji. Na przykład w ustawie, która pod koniec maja zostanie pokazana, jest zmianą karty nauczyciela. Wydłużamy awans zawodowy nauczyciela. Przede wszystkim ten pierwszy etap nauczyciela stażysty. W tej chwili to jest 9 miesięcy. Po zmianie będzie to rok i 9 miesięcy i po roku i 9 miesiącach trzeba będzie zdać egzamin zewnętrzny. Właśnie po to, żeby do systemu trafiali najlepsi.
I to, co też pani minister mówi, że nie każdy nadaje się na nauczyciela. Trzeba też to zrozumieć, prawda? Że można mieć jakieś nawet i cechy pewne, ale no, to trzeba wybrać świadomie.
Tak.
Bo to jest nie tylko zawód, ale to jest też powołanie i no wiemy, praca z dziećmi. Prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy już można?
Tak, już można, jest pan na antenie. Bardzo prosimy, kto i skąd?
Karol Szczeladzi. Ja chciałbym poruszyć 2-3 zagadnienia, szanowna pani minister. Serdecznie panią pozdrawiam. Bardzo mi się podoba pani praca, ta energiczność, z którą pani wprowadza te zmiany. I cieszę się, że pani zwalcza to całe lewactwo i ten pseudofeminizm, który jest zakorzeniony w Związku Nauczycielstwa Polskiego. A coś wiem o tym, bo mam z grona moich kolegów z mojej szkolnej ławy 2-3 nauczycieli, nie będę mówił w jakich miastach, ale no niestety po wielu latach, jak się spotykamy, ci ludzie, którzy w przeciwieństwie do mnie w młodości chodzili na religię, teraz są troszeczkę z drugiej strony. Ale do rzeczy. Ja chciałem pani minister prosić, jako przedsiębiorca, który prowadzi firmę 20 lat, który sam płaci z własnej kieszeni za wszystkie porażki, no i oczywiście też zbiera jakieś tam czasami profity, jak są sukcesy, o taką rzecz, żeby pani minister naprawdę bardzo mocno konsultowała wszelkie podstawy nauczania, przede wszystkim z rynkiem pracy, czyli z mikro i średnimi firmami i z tymi korporacjami, które mają budować całą naszą nową potęgę gospodarczą w oparciu o te nowe technologie z tym programem pana ministra Morawieckiego. Bo ja temu bardzo kibicuję, bo ja byłem niestety za komuny kształcony. Nie wiedziałem tak naprawdę, jako dzieciak, po co ja się uczę, bo tak naprawdę widziałem wokół siebie szarość dnia i czy się stoi, czy się leży 2000, się należy. Takie było hasło wtedy w komunizmie. A jako przedsiębiorca mogłem zaistnieć jakieś 20 lat temu, jako młody chłopak, akurat kończyłem maturę w tym roku, kiedy był ten okrągły stół. I powiem tak, jak śledzę, wie pani, różną literaturę, która się pojawia na rynku, strony nauka w Polsce, różne strony takie z nowymi technologiami, bo się tym bardzo interesuje, to wygląda na to, że my powinniśmy dzieciaki uczyć tak jak Tajwan, Korea, Japonia. Już od małego te dzieciaki w przedszkolu powinny mieć podstawy na przykład programowania, jakichś spraw logicznych, typu szachy, typu brycz. Naprawdę podstawy programowania i matematyka we wczesnym wieku powoduje świetny rozwój całego układu nerwowego, no i oczywiście mózgu. W tej chwili najnowsze badania, jest tam dwie takie świetne książki, Normana Deutsche'a, lekarza kanadyjskiego, który się w Polsce ukazał, ja zamierzam kupić, o neuroplastyczności mózgu. One mówią między innymi, że właśnie nawet osoby po jakichś wypadkach mogą mieć powrót do zdrowia, jeżeli się przeprowadza odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne w oparciu o rozwój mózgu. Ale to się przekłada na młody wiek. Druga sprawa, to jest coś takiego, że oprócz tego, że właśnie powinny być wprowadzane takie przedmioty, które uczą dzieciaki logiki, takiego prawidłowego, logicznego myślenia, rozwiązywania różnych problemów, wydaje mi się, że powinno być w wielu klasach wprowadzane takie dodatkowe zajęcia, na przykład na godzinach wychowawczych, gdzie są jakieś takie zajęcia z takich, nazwijmy to, gier systemowo-sztabowych, tak to nazwijmy. Ja na studiach miałem coś takiego, to się nazywało po prostu badania rynku w oparciu o symulacje komputerowe. Jeden z profesorów zrobił nam to w ten sposób, że podzielił nas na zespoły. Każdy zespół to była osobna firma i my ze sobą rywalizowaliśmy. Jeśli chodzi o produkcję, marketing, strategię zajęcia kolejnych rynków, kolejnych państw. I to nas uczyło po prostu jako przyszłych przedsiębiorców normalnego liczenia się z wszystkim, co nas otacza, z całym otoczeniem biznesowym. A przecież my wiadomo, że to przyszłe pokolenie uczymy po to, żeby ci ludzie zdobywali świat, żeby nie tylko tu w Polsce nam było dobrze, tylko żeby oni szli z naszą produkcją, z naszym eksportem, z naszymi technologiami. Ja chciałbym dożyć tego, mam nadzieję, że Pan Bóg da, że to Niemcy będą chcieli w naszych polskich fabrykach pracować, bo będziemy mieli takie świetne wynalazki, jak w tej chwili Koreańczycy. Proszę zobaczyć, gdzie 50 lat temu była Korea, gdzie była 30 lat temu Korea, gdzie 20 lat temu była Korea. Oni dzieciaki uczą od małego programowania, matematyki, to jest podstawa, bo jeżeli ktoś ma dobrze matematykę opanowaną, logiczne myślenie, on się języka od tego nauczy, on się nauczy i łaciny, i podstaw prawa, i będzie lekarzem dobrym, i chemikiem, i biologiem. Logiczne myślenie to jest podstawa. Ostatnia rzecz, o którą chciałam Panią prosić. Kiedyś pracowałem w ubezpieczeniach. Zanim podpisałem umowę agencyjną, musiałem przeczytać całą grubą umowę ubezpieczeniową. Tam były też standardy pracy zawarte. Te standardy pracy między innymi obejmowały to, jak ja powinienem wyglądać, schludnie, garnitur, krawat, pewne ozdoby, które mogę mieć na ręku, a których mogę nie mieć. Ja bym sobie bardzo życzył, żeby we wszystkich polskich szkołach ustawowo było określone, jak standardowo wyglądać powinien nauczyciel w pracy i jak powinien wyglądać uczeń. Bardzo bym marzył, gdyby Pani wprowadziła taki zakaz posiadania telefonów komórkowych i tabletów w godzinach lekcyjnych. To jest straszne, proszę Panią, jak ja się pojawiam czasami gdzieś tam w szkole, widzę, co się dzieje, to wszystkie dzieciaki telefony. Oni nie rozmawiają ze sobą, oni się nie integrują. Snapchat, Messenger, telefony. Nauczyciele, mówię Pani, ja nie wspomnę, jak niektórzy chodzą do pracy, ale to jest bardzo dziwne. Ja byłem w takich czasach, w takiej szkole, gdzie nauczyciele zawsze byli w garniturze. Choćby to był pan WF-ista, to miał spodnie od dresu, koszulka, krawat, kamizelka, chyba że robił z nami ćwiczenia. Tak powinno być. Nauczyciel powinien być po prostu w ten sposób wychowany, że on musi dbać o własny wizerunek. Jeżeli to jest człowiek w krawacie, to nawet taka książka pana Roberta Cialdiniego pokazała, że człowiek ubrany oficjalnie, on od razu wzbudza większy szacunek niż ktoś, kto jest ubrany na luzaka, prawie że po młodzieżowym, albo pani nauczycielka, która ma, przepraszam, nogę odsłoniętą do takiej wysokości, że uczniowie zamiast patrzeć na tablicę, to patrzą, czy pani ładnie...
Tak, ale panie Karolu, troszeczkę się może
zmienić. No i rzecz, alkohol. Proszę panią, ja na tyle mam dobry kontakt z moją córką, że wiem nawet, kto w jej klasie gimnazjum już próbował papierosów, kto pije. Trzeba naprawdę coś z tym zrobić. Dzieciaki po prostu idą strasznie w używki, bez względu jaka to jest szkoła, czy to jest dobra szkoła, czy średnia, czy taka już naprawdę, o której się mówi, że jest tam źle. Bardzo warto po prostu pomyśleć o tym, żeby coś z tym tematem zrobić, żeby dbać o to, żeby nasze dzieciaki się nie rozpijały, bo te dzieciaki się wręcz chwalą na tych mediach społecznościowych, kto, ile, co, jak, kiedy. Pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Mogłabym powiedzieć, że większość jest w prawie oświatowym. Bardzo dziękuję za te głosy i po kolei. Jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, część rzeczy już zrobiliśmy, część oczywiście jeszcze pracujemy, dlatego że szkoły zawodowej właściwie nie było. To dzięki nauczycielom, dyrektorom, ale również samorządowcom, którzy nie likwidowali szkół zawodowych, szkoły zawodowe funkcjonują. Chcę przypomnieć, że były takie zdarzenia, które nastąpiły w przeszłości, które pokazywały, że ta szkoła zawodowa jest do niczego i nikomu niepotrzebna. Między innymi te badania, o których Państwo słyszą, badania międzynarodowe PISA, gdzie nasz 15-latek bardzo dobrze wypada jako ten odtwarzający. Otóż zrobiono takie badania w 2000 roku i okazało się, że w szkole zawodowej młodzi ludzie słabiej wypadają, w związku z tym uznano, że szkoły zawodowej nie powinno być, że powinno być liceum profilowane. I właściwie już od tamtego momentu bardzo trudno było znaleźć modę na szkolnictwo zawodowe. Do tego oczywiście nałożyło się przyzwyczajenie, myślenie rodziców, którzy byli wychowywani w duchu, że jak nie będziesz się uczyć, pójdziesz się uczyć do zawodówki jako tego miejsca gorszego, gdzie między innymi z rozmów teraz z rodzicami i uczniami wyszliśmy z założenia, że w związku z tym trzeba nawet zmienić nazwę. Niech to będzie szkoła branżowa po to, żeby ona była związana z branżą. To, co już zrobiliśmy, to oczywiście szkoła branżowa zaczyna się w 2017 roku. Już są na to pieniądze i są również pieniądze na to, żeby pojawili się doradcy zawodowi. Bardzo słusznie pan mówi o tym, że tak naprawdę już od przedszkola dzieci powinny interesować się nie tylko zawodem, ale koncentrować wokół tych logicznych przedmiotów. I chcę z przyjemnością pana poinformować, że w klasie 1-3 w tej chwili mamy podstawę programową właśnie z podstawami programowymi, co wcale nie znaczy, bo przez moment też toczyła się taka burzliwa dyskusja z informatykami, że dzieci będą siedzieć przed komputerami, wręcz odwrotnie, będą podstaw programowych uczyć się właśnie na grach i na klockach, jak również w podstawie programowej znalazła się gra w szachy. Bardzo słusznie pan stwierdza, że to są dwie kwestie, które doskonale wzmacniają matematykę, bo mamy z tym kłopot w systemie. Nawet jak widzimy 15-latka, który w badaniu PISA świetnie odtwarza i doskonale pisze test z matematyki, to wtedy, kiedy siada za 3 lata do matury, w dodatku na poziomie podstawowym i musi tę matematykę zdać na 30%, to aż 20% uczniów matematyki nie zdaje. Tak naprawdę powinniśmy ogłosić rok szkolny 2017-18 jako rok doskonalenia zawodowego nauczycieli matematyki, bo to nie ma nic wspólnego z ich wiedzą matematyczną, ale z metodami i ze sposobem prowadzenia zajęć z matematyki. Więc chcę Państwa poinformować Pana przede wszystkim, że to wszystko w podstawach programowych jest. Oczywiście bez doskonalenia i kształcenia nauczycieli absolutnie to się nie uda. Właśnie w tej chwili są takie kursy, ale również i studia podyplomowe uruchomione właśnie z podstaw programowania. Brakuje w polskim systemie doradcy zawodowego. On się już pojawia w siódmej klasie, tej zreformowanej siódmej klasie, ale będzie pojawiał się systematycznie na wcześniejszych poziomach. Problem jest jeden. Nie mamy doradców zawodowych, więc musimy zbudować całą grupę doradców zawodowych. I bardzo często ci, którzy są w systemie, nigdy nie widzieli na oczy zakładu przemysłowego. Nie byli tam, nie pracowali albo nie wiedzą, jak funkcjonuje firma. to rzeczywiście są wyzwania cywilizacyjne i cieszę się bardzo, że mamy takich sojuszników jak pan, którzy potrafią być partnerami w dyskusji. Mam nadzieję, że gdzieś tam będziemy się spotykać, konsultując też kwestie związane z przedsiębiorczością. Podstawy programowe już w tej chwili piszemy z pracodawcami. Mało tego, jak wcześniej pisało się podstawy programowe 5 lat, my teraz potrafimy podstawy programowe z pracodawcami napisać dosłownie w 2-3 miesiące. Bo szkoła zawodowa, szkoła branżowa musi być elastyczna i musi też służyć pracodawcom i tym małym, i tym dużym. To znaczy pracodawca powinien mieć taką możliwość. To jest też wyzwanie dla dyrektorów szkół, właśnie nad tym pracujemy, żeby przyjść i powiedzieć, że on potrzebuje określonych pracowników i chcemy właśnie to zaproponować pracodawcom w każdym województwie i w każdym powiecie. To oczywiście jest kwestia też badania rynku. Ma się wrażenie, że każdy ten rynek bada i nikt nie trafia, a każdy wie, że 50% pracodawców nie może znaleźć pracowników. Jutro między innymi spotykam się z prezesem GUS-u, który przecież pracodawcom i tym małym, i tym dużym zaleca wypełnianie kwestionariusza. Chcemy z nim zbudować taki kwestionariusz, gdzie pracodawca będzie mógł zaplanować na rok, dwa swoje potrzeby, żeby rzeczywiście móc szkolnictwo zawodowe, branżowe do tego przygotować. W 2019 chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że nie będzie mogła się otworzyć żadna klasa, jeżeli nie będą podpisane umowy z przyszłymi pracodawcami. Chcemy też oczywiście zwiększyć pieniądze na szkolnictwo branżowe, zawodowe i są gotowi na to pracodawcy. Oni chcą się dołożyć do tego systemu. Bo proszę zobaczyć, dlaczego system zawodowy w Niemczech się udaje. Generalnie tam system jest dosyć słaby, ale tutaj szkolnictwo zawodowe mają naprawdę na najwyższym poziomie. Ano dlatego, że pracodawcy zrzeszyli się i dołożyli się do systemu edukacji. My chcemy to razem z pracodawcami zrobić i oni są już na to przygotowani, są gotowi. Ale wracając jeszcze do podstaw programowych. My wzmacniamy też tę matematykę czytaniem. Bo jeżeli ktoś dobrze czyta, ma nawyk czytania, to wie, jak przeczytać i zrozumieć zadanie z tak zwaną treścią, czyli umie rozwiązywać problemy. To jest doskonałe wzmocnienie matematyki. W naszych podstawach programowych czytamy głośno na lekcji. Na matematyce również możemy poczytać na różnych poziomach, nawet wtedy, kiedy trzeba będzie wyciszyć emocje klasy. No i oczywiście musimy się wreszcie uporać z wychowaniem fizycznym w tym sensie, że chcemy, żeby maksymalnie dużo dzieci ćwiczyło. A jeżeli jest pokusa zwolnienia lekarskiego z wychowania fizycznego, to będziemy prosić lekarzy i nauczycieli, żeby dostosowali zajęcia wychowania fizycznego do potrzeb ucznia. Być może nie może wykonywać jednych ćwiczeń, ale będzie mógł wykonywać inne. Nauczyciele wychowania fizycznego są naprawdę do tego przygotowani. Czas tylko pokazać kierunki. Też być może na studiach podyplomowych doskonalić się z takich metod. Mówi pan o badaniu rynku przedsiębiorczości. Tak, i też myślimy w takich kategoriach o lekcjach wychowawczych. Rozmawiamy z różnymi grupami ekonomistów, fundacji, które mają już przygotowane różnego rodzaju rozwiązania. Będziemy przygotowywać takie scenariusze lekcji. Będziemy pozwalać, żeby właśnie takie instytucje mogły wejść na lekcję wychowawczą, ucząc dzieci przedsiębiorczości. Choć też podstawy programowe, na przykład z matematyki, pokazują, że matematyka to również biznes, nie tylko procenty, nie tylko liczenie kredytów czy składanych procentów po to, żeby przygotować młodych ludzi, żeby nigdy nie dali się naciągnąć na takie kredyty, które będą kredytami toksycznymi, żeby umieli czytać umowy łącznie z gwiazdkami, które są dedykowane małymi literami, a które są właśnie pułapką. Mówi pan o uczniu, o nauczycielu, o takim kodydresie. Ja myślę, że tutaj sporo mają do zrobienia rodzice. To oni mogą zwracać uwagę na taki kodydres w swojej własnej szkole. Mają do tego pełne prawo. A komórka w szkole, w prawie oświatowym prosimy, nie prosimy, prawo oświatowe, pokazując jak wygląda statut w szkole, mówi jednoznacznie, w statucie ma być określone, mają być określone zasady, w jaki sposób uczeń dysponuje komórką w szkole. Ma pan rację, komórki przeszkadzają coraz więcej szkół, odważnie podejmuje decyzje i mają do tego prawo, że zakazują komunikowania się komórką w szkole. Jeżeli jest potrzeba kontaktu z rodzicem, jest przecież dyrektor, jest telefon w szkole. Dlatego też my, mówiąc o szerokopasmowym internecie i o tym, że no wreszcie musi XXI wiek zawitać do polskiej szkoły, nie mówimy o haśle, czy nie rzucamy hasła tablet dla każdego ucznia. My mówimy tylko o aktywnych tablicach dla nauczyciela, po to, żeby ona była gotowa do uzupełniania podręcznika, uzupełniania dyskusji młodego człowieka. Prosty przykład. Jestem polonistką. Tablica multimedialna, aktywna, jak my ją nazywamy, jest bardzo pomocna. Podczas dyskusji nad na przykład lekturą, nad tekstem literackim, młody człowiek przypomina sobie, że właśnie na podstawie tego, tej lektury, tego tekstu oglądał film, w którym zostały zawarte takie, a nie inne elementy. Proszę zobaczyć, jak świetnie do tego może przydać się tablica. Można znaleźć ten fragment, pokazać w ten sposób, wzmocnić zajęcia języka polskiego. Bo tak naprawdę informatyka i te wszystkie umiejętności, o których pan mówił, podstawy programowania, to wszystko ma się dziać na wszystkich lekcjach, nie tylko na informatyce. Jeżeli chodzi o używki w szkole, tak, rzeczywiście to jest ogromne wyzwanie. To też jest w dyskusjach, kiedy mówimy o tym, że chcemy, żeby dziecko w tej samej grupie rówieśniczej przebywało ze sobą 8 lat, żeby ciągle nie szukało nowych miejsc, nowego towarzystwa i nie zajmowało się edukacją, tylko no, zastanawianiem, jak znaleźć się w nowej grupie rówieśniczej. Dlatego też mówimy, że wzmacniamy wychowywanie. Państwo jako rodzice będziecie przy kształtowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego. I też chcemy, żeby w każdej szkole był pedagog. Na razie jest w co drugiej szkole. To jest kolejne wyzwanie. Mam nadzieję, że w 2019 roku, bo tutaj cały czas się wpraszam do studia Radia Maryja, że będę raportować, w jaki sposób zrealizowaliśmy to, co ma wychodzić na przeciw Państwa potrzebom. Mam nadzieję, że wtedy powiemy, że ileś kwestii udało nam się zorganizować w szkole.
Przypomnę swoją rozmowę niedokończoną. Dzisiejszego wieczoru gościmy panią Annę Zalewską, minister edukacji narodowej i rozmawiamy na temat szkolnictwa w Polsce. Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Mówię Róża z Sopotu.
Witamy.
Ja chciałam zapytać panią minister, czy zainteresowali się państwo tym, co się będzie działo ze szkołami, z budynkami, z tym wyposażeniem budynków tych szkół, które zostaną zamknięte. Bo do mnie dochodzą takie informacje, że gminy je sprzedają za drobne pieniądze.
Dobrze, już próbujemy odpowiedzieć. Czy wolno sprzedać taką szkołę gminie na przykład, to jest pytanie?
Właścicielami budynku oczywiście są samorządowcy. Natomiast jeżeli pani dzwoni z Sopotu, to zdaje się, że tam sytuacja jest w pełni kontrolowana. Zresztą wszystkie samorządy dokonały przekształcenia szkół. Jest nowa sieć szkolna. W większości wypadków to wygląda tak, że budynek zostaje. Nic się z budynkiem nie dzieje. Tam będzie albo szkoła podstawowa, albo liceum, albo szkoła zawodowa, albo szkoła branżowa, albo technikum. W związku z tym wyposażenie, sprzęt, cały budynek jest w Sopocie. Nie słyszałam o jakimś zagrożeniu, że któryś budynek będzie stał pusty. Być może ma pani jakiś konkretny adres, ale to wtedy trzeba dzwonić do kuratorium i pytać, dlatego że pani kurator ma doskonały przegląd wszystkich gmin, wszystkich miejscowości. Generalnie jest tak, że budynki są, bo będą tam dzieci, będą tam nauczycieli, nauczyciele, będzie tam szkoła.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, bardzo prosimy. Tak, tak, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo. Szczęść Boże.
Kłaniam się z Krakowa, Ryszard. Ja chciałem tylko powiedzieć, tak może troszkę odbiegnę od tematu, że w szkołach polskich to jest tylko 40% nauczycieli. Resztę 60% to tak się wiezie tylko na tym wózku nauczycieli, bo tak, robić się nie chce, handlować się nie umie, no i chce się tak po prostu ten czas w tej takiej inteligentnej pracy spędzić. Ponieważ mam 6 dzieci, więc wiem, ile mnie kosztują korepetycje, żeby dzieci dorównały do tej górnej poprzeczki. No jest to sprawa bardzo przykra. Następnie jeden z wicedyrektorów na przykład prowadzi sklepik. No i tak, przychodzi na lekcję, no to co, pytamy czy kupujemy? No to uczniowie, no kupujemy. Jest to naprawdę mała szkodliwość społeczna. Nie można tego zgłosić nigdzie. Ale czy to jest mała szkodliwość społeczna? To jest wielka szkodliwość społeczna. No proszę, żeby to pani minister jakoś wzięła pod uwagę.
Dziękuję bardzo, panie Ryszardzie. Pozdrawiamy, szczęść Boże.
No ten ostatni przykład to rzeczywiście mnie wstrząsnął. Nie ma takiej możliwości i to jest duża szkodliwość społeczna. Ja pana bardzo proszę, macie państwo wybitnego kuratora w Małopolsce. Proszę osobiście skontaktować się, powiedzieć, że ja pana do tego zobowiązałam. Z sekretariatem pani kurator Barbary Nowak powiedzieć, w którym miejscu to się dzieje. Myślę, że pani kurator zareaguje. To są absolutnie niedopuszczalne sytuacje. No, ma pan o tyle rację, że rzeczywiście rodzice skapitulowali i przede wszystkim płacą za korepetycje. My wyceniliśmy ten rynek na 4 miliardy złotych. Dlatego właśnie chcemy zmienić system edukacji. Bo to nie do końca jest tak, że za to odpowiada nauczyciel. Niestety tak są skonstruowane podstawy programowe, które no, powodują, że nauczyciel nie jest po pierwsze w stanie ich zrealizować, po drugie no, są tak infantylne, że nie odpowiadają na możliwości polskiego ucznia, polskiego dziecka i rodzice widząc ten potencjał swoich dzieci po prostu kapitulują, poddają się i szukają miejsca poza systemem. Dlatego my zmieniamy podstawy programowe. Jednocześnie tak te podstawy programowe układaliśmy, żeby była możliwość ich zrealizowania. Chcemy zadbać o nauczyciela, chcemy być z nim i no, co roku kształcić się razem z nim, doskonalić po to, żeby rzeczywiście odpowiadał na potrzeby rodziców. Ja zachęcam rodziców też do tego, że jeżeli widzą jakieś nieprawidłowości, nieprawidłowości, żeby po prostu zwyczajnie reagowali. Więc mam nadzieję, że wspólnie, jeżeli pan ma 6 dzieci, to będziemy razem z dziećmi zmieniać tę rzeczywistość szkolną, będziemy odpowiadać na potrzeby dzieci, no i wspierać nauczycieli. Bo tak jak powiedziałam, w większości wypadków to naprawdę nie jest ich wina. To są takie, a nie inne podstawy programowe.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Słuchamy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałem się spytać, czy można do pani minister do programu?
Jest pan na antenie. Bardzo prosimy od razu. Wchodzimy już. Słuchamy pana.
Halo.
Tak, słuchamy pana od razu.
Ja dzwonię tutaj z Wielkopolski i mam taką sprawę do pani minister, żeby pokazać, do jakich absurdów dochodziło w naszym szkolnictwie. Mój syn skończył liceum policyjne i co roku miał średnią ponad 5. Dostał nawet w drugiej klasie stypendium od pani prezesa Rady Ministrów. I co się okazuje? Ta szkoła kształci policjantów, strażaków i wszystko, co jest do kształcenia. Bardzo dobrzy nauczyciele tam są, bardzo dobrze pracują, ale o co mi chodzi? Syn skończył to liceum z takimi wynikami. Pojechał, zgłosił się do policji, wysłali go do Piły, wszystko przeszedł, wszystkie te ćwiczenia z drugim wynikiem sprawnościowe i potem po 2 tygodniach dostał na psychologiczne testy. Na tych testach psychologicznych pytania absurdalne. Czy mucha ma lecieć w prawo, czy mucha ma lecieć w lewo? Czy kocha z rodziców, czy nie kocha z rodziców? Co ma wspólnego takie chore pytania z pracą w policji? Syn chciał pracować w policji, bardzo dobry uczeń. I co się okazuje? Uczeń, który skończył przykładowo szkołę rolniczą, technikum i zdał maturę i ma jakieś znajomości albo jest tak przebiegły, że umie te testy psychologicznie zdać, to idzie do policji. A mój syn pracuje teraz w Folplaście i robi folię, gdzie cały czas miał nadzieję i z początku obiecywali, nawet pan minister Siemoniak był w szkole, podpisywali wszystko i powiedzieli, że jak skończy tą szkołę, to będzie miał jakieś profity, tam punktów więcej, żeby się dostać do tej szkoły. A co się okazuje? Po skończeniu szkoły zero w tym kierunku, czyli kształci się uczniów w jakimś kierunku, a po 4 latach rzeźnik może zostać policjantem, a taki, co się nawet musieliśmy kupić w pierwszej klasie mundury i przez te 3 lata ci uczniowie w jakieś tam dni w piątki chodzili po policyjnym ubrani do szkoły. Ćwiczenia na poligony, 2 miesiące w Kiekszu, przepraszam, 2 tygodnie w Kiekszu byli na takich szkoleniach i teraz się okazuje, że po 4 latach to wszystko jest wyrzucone w błoto i niepotrzebne, czyli po co się kształci coś, co już z góry wiadomo, że jest na przegranej pozycji. Z takimi wynikami, zamiast przyjąć ucznia, który ma tak dobrą średnią, z takim wykształceniem do policji, co by mógł coś dobrego zrobić, to nie. Lepiej, że rzeźnik będzie policjantem, a taki, co się uczył za policjanta, może będzie rzeźnikiem. I to jest tak wszystko do góry nogami. Życzę wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie, bo też ja może dopowiem słowo, jeżeli pani minister pozwoli.
Ale mam nadzieję, że pan został na antenie,
tak? Tak, tak, pan jest na antenie. Halo? A nie, już pan się rozłączył.
Niech ale to... może nas słucha.
Może nas słucha, tak, no, oczywiście. Dobrze. Jak pan nas słucha, na pewno nas słucha, może jeszcze raz zadzwoni. Bo chodzi też o to, drogi panie, że można mieć dobre oceny, ale można niestety nie nadawać się psychicznie do tego zawodu. Ja tu dużo nie chcę mówić o pana synu źle, ale tak to też nieraz jest, prawda? Że jesteś prymusem, ale no, na przykład nie znosi widoku krwi, no, czy na przykład, nie wiem.
Czasami tak jest, natomiast to nie jest pierwszy sygnał, ale od początku. Rzeczywiście w liceach ogólnokształcących mamy taką możliwość, że są klasy mundurowe, policyjne, strażackie, wojskowe i w tej chwili wiem, że panowie ministrowie, pan minister Antoni Macierewicz i pan minister Mariusz Błaszczak we wszystkich swoich szkołach i uczelniach kończą już rozmowy po to, żeby te uczelnie miały taką dodatkową pulę i dawały dodatkowe punkty za ukończenie takiej klasy, za ukończenie takiej szkoły. Żeby tacy uczniowie w ich jednostkach byli premiowani. Więc Mam nadzieję, że to będzie takim wzmocnieniem i zachętą do edukacji w takich klasach, bo tak jak pan mówi, to klasy, w których nie tylko dzieci się uczą i przygotowują do matury, ale to są klasy, w których dzieci intensywnie trenują, intensywnie ćwiczą, a rodzice wydają spore pieniądze, jak słyszę, na jakieś umundurowanie. Ale ja mam taką ogromną prośbę, ponieważ na antenie nie możemy o tym rozmawiać, a każda sytuacja jest sytuacją jednostkową. Ja mam do pana ogromną prośbę. Ja panu podam adres mailowy. Proszę wysłać maila z konkretną informacją, z imieniem i nazwiskiem, z rokiem, w którym się to wydarzyło. Trzeba się przypatrzeć, co się dzieje. Ja to przekażę panu ministrowi Błaszczakowi. Być może jest tak, jak mówi ojciec. To znaczy, że rzeczywiście są określone predyspozycje, które są potrzebne w zawodzie. Nie możemy tego stwierdzić na podstawie telefonu. Sprawdzimy, co się tam ewentualnie zadziało, a przede wszystkim rzeczywiście trzeba się przyglądnąć testom, jak one są skonstruowane, ale to nie jest moja kompetencja, to jest kompetencja pana ministra Błaszczaka, więc ja mu po prostu przekażę informacje. Ale ponieważ ja mam być tą osobą przekazującą, to bardzo proszę zapisać sobie adres mailowy sekretariatu. sekretariat.a.zalewska@men.gov.pl. I jeżeli pan opisze sytuację, ja będę mogła bardzo precyzyjnie przekazać te informacje panu ministrowi Błaszczakowi.
Dziękujemy bardzo. Mamy telefon. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałabym zadać takie pytanie, pani minister. Czy jest szansa na to, aby nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego mogli skorzystać z tego nauczycielskiego świadczenia socjalnego, bo jak dotąd wiem, że nie mogą, a przecież podlegają też karcie nauczyciela, są czynnymi nauczycielami uczniów w tej chwili szkół ponadgimnazjalnych, kiedyś w przyszłości szkół ponadśrednich. Też w tej pracy jest tak, że też mają jak gdyby nieraz jeszcze trudniejszą pracę, bo muszą od innych nauczycieli, na przykład szkół licealnych, liceum ogólnokształcącego, ponieważ muszą też czuwać nad bezpieczeństwem tych uczniów. To są maszyny nieraz bardzo kosztowne, zresztą różne są te zawody i właśnie o to chciałam zapytać, a druga kwestia to właśnie, którą chciałam się tylko podzielić taką refleksją, że kiedyś słyszałam też taką wypowiedź, że właściwie musimy zmienić szkolnictwo zawodowe, dlatego że sposób szkolenia, dlatego że ci uczniowie są źle przygotowani, natomiast uważam, że są źle szkoleni, natomiast jak jadą na przykład za granicę, to bez problemu ci sami uczniowie, którzy uczeni byli w tej szkole, na przykład danej, znajdują pracę bez problemu, na przykład w Anglii, w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech i bardzo dobrze sobie dają tam radę i są cenionymi pracownikami. W związku z tym trudno mi się zgodzić z taką opinią, którą słyszałam jakiś czas temu właśnie w telewizji. Także wydaje mi się, że szkolnictwo zawodowe do tej pory nie było jak gdyby mało skuteczne, tylko moim zdaniem problem jest w tym, że po prostu nie ma miejsc pracy i gdyby były miejsca pracy, to okazałoby się jednak, że ci uczniowie sprawdzają się też jako pracownicy. Oczywiście są różni uczniowie, tak samo i pracownicy później w przyszłości, bo mają też różne predyspozycje intelektualne, różne zdolności. Też nie zawsze mają też możliwości innego typu, żeby się uczyć, ale to moja taka refleksja, ale to pierwsze pytanie, jeżeli bym mogła prosić o odpowiedź, to byłabym wdzięczna. Także dziękuję serdecznie z góry, pozdrawiam i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy bardzo.
To proszę odbierać. Tak, jeżeli chodzi o nauczycieli, oni gdzieś tam zostali zgubieni z niewiadomych powodów, więc tak to się wydarzy i rzeczywiście te świadczenia w najbliższym czasie już zostaną uporządkowane. Ale ten wątek ze szkolnictwem zawodowym zawodowym, no to musiałbyśmy naprawdę, myślę, że ojcze, z godzinę jeszcze podyskutować. Natomiast kilka faktów. Po pierwsze, jeżeli chodzi o miejsca pracy, nie wiem, czy pani zauważyła, ale właściwie w Polsce nie ma bezrobocia. Mamy najniższe bezrobocie no, w Wolnej Rzeczpospolitej. To jest ponad 8%, według Eurostatu 5,5%, a 48 pracodawców nie może znaleźć pracowników. Problem w Polsce polega na tym, że szkolnictwo zawodowe jest mało elastyczne. Młodzi ludzie mają za małe pieniądze jako młodociani i zawód na danym terenie rozmija się z potrzebami pracodawców. I właśnie te wszystkie zmiany, które następują, wychodzą naprzeciwko właśnie tym oczekiwaniom pracodawców, bo proszę wybaczyć, ale nasi młodzi ludzie, kiedy wyjeżdżają za granicę, oni nie pracują w tym zawodzie, oni pracują gdziekolwiek, a my wydajemy w systemie na nich ogromne pieniądze. To jest w tej chwili sztuka, której musimy się nauczyć, żeby kształcić tylko i wyłącznie w tych zawodach, po których jest gwarancja natychmiastowego zatrudnienia. Nie możemy dalej tolerować takiej sytuacji, że młody człowiek kończy szkołę branżową czy też technikum, po czym idzie do urzędu pracy i idzie na różnego rodzaju kursy jeszcze doskonalające, uczące. To są po prostu zmarnowane pieniądze. Lepiej to zrobić od razu, to znaczy pójść do klasy, która jest klasą dedykowaną dla określonych pracodawców z podpisaną umową po to, żeby rzeczywiście pracodawca był przy swoim przyszłym pracowniku. Ale oczywiście dziękuję za ten głos, bo prawdopodobnie dzięki takim nauczycielom jak pani to szkolnictwo zawodowe w ogóle zostało utrzymane.
I nadal rozmawiamy. Szkolnictwo w Polsce. Nasz gość pani Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże, Anna Dorota Władyczka przy telefonie. Jestem muzykologiem, specjalizuję się w muzyce współczesnej. Nie pracuję w tej chwili w szkole, ale realizując różne projekty, mam do czynienia ze szkołami różnego typu i z młodzieżą. Generalnie od bardzo wielu lat, obserwując zarówno życie koncertowe, jak i na przykład kwestie ludzi, którzy przychodzą na koncerty odbioru muzyki współczesnej, w której się specjalizuję, jak wspomniałam, przez młodych ludzi, mam wrażenie, że edukacja muzyczna w Polsce jest na bardzo kiepskim poziomie i bardzo wiele złego zrobiło wyeliminowanie prawie całkowite wychowania muzycznego ze szkół powszechnych kilkanaście lat temu. W tej chwili troszeczkę jest lepiej, ale ciągle jest to bardzo w niewielkim zakresie. Można byłoby zrobić kilka drobnych rzeczy, które by znacząco poprawiło odbiór muzyki w ogóle, a muzyki współczesnej w szczególności, gdyby troszeczkę więcej uwagi tej muzyce w systemie edukacji przyznano. A rzecz jest o tyle ważna, że szczególnie dla małych dzieci takie przedmioty jak rytmika, podstawy muzyki są bardzo ogólnorozwojowe i pozwalają bardzo poprawić również naukę w innych przedmiotach. Jeżeli coś mogę zasugerować, coś powiedzieć właśnie o takich moich doświadczeniach. Brakuje z jednej strony większej uwagi dla muzyki i potraktowania tej muzyki nie tylko na zasadzie bardzo szkolnych zabawek, ale rzeczywiście uczenia poważnej muzyki. Druga rzecz, na lekcjach WF-u jest w tej chwili kilka lekcji WF-u tygodniowo. Jedna z lekcji mogłaby być poświęcona rytmice i tańcowi. Dałoby to dużo lepsze rozwojowo elementy edukacji, a poza tym pozwoliłoby też na poznanie kultury powszechnej i narodowej, choćby poprzez nauczenie tańców historycznych, ludowych i bardziej konkretnych. Kolejna rzecz, to też tego brakuje. Wiem, że Państwo zwracali uwagę, że w podstawie programowej warto też więcej uwagi temu przyłożyć, ale tutaj warto też pamiętać o muzyce, o koordynacji pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki. Podam już tylko jeden przykład. Nikt w Polsce prawie nie potrafi zaśpiewać Bogu Rodzicy. Uczy się tekstu, analizuje się tekst na języku polskim i jednocześnie nie ma nauki muzyki. To jest tylko jeden przykład z początku historii naszej kultury, ale mówiący bardzo wiele o tym, jak traktowana jest muzyka. Bogu Rodzica to są słowa i muzyka. Bez muzyki ten tekst tak naprawdę nie funkcjonuje w pełni. No i generalnie o to mi chodzi. Czy jest szansa, że w ramach edukacji troszeczkę więcej uwagi zostanie poświęcone muzyce, koordynacji wychowania muzycznego z innymi przedmiotami, no i być może właśnie też bliskiej kuzynki muzyki, czyli tańca bezpośrednio z nią powiązanego, czy nie dałoby się włączyć tego po prostu w naukę WF-u? To takie najważniejsze.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie panią muzykolog.
Z najwyższą przyjemnością informuję panią, że muzyka wróciła do szkoły. Proszę zerknąć na strony Ministerstwa Edukacji. Nawet na wyraźne prośby w liceum w klasie pierwszej będzie można wybrać muzykę, plastykę lub filozofię. To zdecydują dyrektorzy i nauczyciele. I oczywiście, jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, jeżeli jest taka potrzeba, jest taki pomysł, a przede wszystkim osoba, która potrafi uczyć tańca, również może być to realizowane.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Witamy, szczęść Boże, dzień dobry wieczór.
Dobry wieczór. Michał z Warszawy.
Prosimy, tylko przyciszamy radio, dobrze? Wielka prośba.
Tak, już ściszyłem. Witam serdecznie ojca prowadzącego i panią minister. Ja dzwonię jako rodzic. Uważam, że rodzice również bardzo istotną rolę pełnią w kształceniu dzieci i młodzieży. I tutaj taka prośba. Czy byłoby możliwe wznowienie kilku podręczników, które na których ja na przykład się kształciłem w czasach PRL-u, które...
Elementarz falski.
Elementarz to jest powszechnie znane, ale podręczniki matematyki. Antoni Rusiecki i profesor Stefan Straszewicz. To przedwojenni autorzy, którzy pisali dla szkół podstawowych. Profesor Straszewicz był rektorem Podziemnej Politechniki Warszawskiej. Ich podręczniki ukazywały się do połowy lat 80., kiedy syn czegoś nie rozumiał z matematyki i czytał podręcznik profesora Rusieckiego, to znaczy myśmy razem przerabiali, to mówił: tato, to jest tak proste, gdyby pani w szkole to w ten sposób mówiła, to doskonale bym zrozumiał. Również takim autorem geometrii był profesor Straszewicz z profesorem Kulczyckim. ich te podręczniki były do lat 60., te do geometrii. Ja miałem przyjemność jeszcze na początku edukacji w podstawówce z tego się uczyć. Uważam, że warto może pomyśleć o wznowieniach tych podręczników dla rodziców, dla dziadków, którzy chcieliby pomóc swoim dzieciom w lekcjach, żeby mieli na czym się oprzeć, bo na tych nowych podręcznikach, które były, to nikt się nie wyznawał. Może autorzy rozumieli, o co chodzi, natomiast dzieci, no to wyniki są, mówią same przez się.
Rozumiemy, czyli chodzi o reprinty podręczników.
Tak. Druga kwestia.
A jeszcze?
Techniki samokształcenia. Chodzi o uwzględnienie tego w procesie nauczania, żeby uczniowie uczyli się uczenia samodzielnego, żeby nie było potem tragedii na wyższych uczelniach, że zmienia się system kształcenia, student musi w większości uczyć się sam i nie potrafi. To uważam powinno być już w trakcie nauki, przynajmniej w szkole średniej. I ostatnia rzecz, to co Stefan Banach, najwybitniejszy polski matematyk, twierdził, że nauka łaciny nauczyła go logicznego myślenia, co znalazło przełożenie na matematykę. Czy w liceach byłoby możliwe dla zainteresowanych przywrócenie nauki łaciny? Bo nauczenie się łaciny tak rozćwicza umysł, że przyswojenie innych języków jest dużo łatwiejsze. To tyle, co miałbym do...
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy gorąco i serdecznie.
Bardzo dziękuję. Zacznijmy od podręczników. Na spotkaniu z wydawcami też o tym mówiliśmy, to znaczy eksperci od podstaw programowych wskazywali, że podręcznik ma być przede wszystkim takim podręcznym, samokształceniowym pomocnikiem dla ucznia i rodzica. Zwracaliśmy uwagę na nieczytelny język podręczników i wydawcy deklarowali, że przy tych zmienionych podręcznikach, przypominam, na razie to jest pierwsza klasa, czwarta i siódma, będą brali to pod uwagę. Zresztą my też w taki sposób zmieniliśmy podstawy programowe do klasy czwartej. W klasie czwartej szkoły podstawowej następował taki szok dla rodziców i dla uczniów, kiedy nagle zjawiali się przedmiotowcy i nie było już jednej pani, która uczyła wszystkiego, tak jak w klasie 1-3. Dlatego w czwartej klasie mówimy o propedeutyce poszczególnych przedmiotów, czyli uczeniu uczenia się. Mam nadzieję, że eksperci i wydawcy będą korzystać z tych wszystkich najwybitniejszych podręczników, między innymi do matematyki, i że rzeczywiście będą dopuszczane, bo robi to grupa ekspertów związanych z Ministerstwem Edukacji, te, które będą przejrzyste i czytelne. Jeżeli chodzi o samokształcenie, pełna zgoda. To, o czym pan mówi, to nie tylko studia, ale również potrzeba dorosłych ludzi. My jesteśmy w absolutnym ogonie Europy, jeżeli chodzi o uczenie się dorosłych. Nie mamy takiej potrzeby, nawet pracując w jakimś zakładzie, w jakiejś firmie, że właściwie cały czas musimy się doskonalić. Stąd między innymi właśnie zmiana podstawy programowej, stąd 4-letnie liceum, żeby był czas na naukę. Ostatnia zmiana podstawy programowej z 2012 roku doprowadziła do absolutnej już właściwie likwidacji liceum. W pierwszej klasie kończyliśmy czwartą klasę gimnazjum, a później mieliśmy tylko półtora roku, żeby przygotować młodych ludzi do matury. Więc nikogo nie interesowała edukacja, chwila refleksji, uczenie się, wymiana doświadczeń, czy dyskusja, nawet na tych podstawowych zajęciach z poszczególnych przedmiotów. Stąd właśnie zmiana podstaw i 4-letnie liceum, pełna zgoda z pana wnioskami. Jeżeli chodzi o łacinę, ona jest do wyboru w liceum ogólnokształcącym i ma pan oczywiście rację, ale chcę panu powiedzieć, że my mamy 79 nauczycieli łaciny. W związku z tym mamy duży kłopot, żeby uznać, że jest to przedmiot obowiązkowy. Natomiast w prawie oświatowym są takie zapisy, które mówią o eksperymencie. Ja namawiam tutaj również łacinników, ale ambitne licea, żeby zwróciły się do Ministerstwa Edukacji z prośbą o to, żeby wydał zgodę na oto taki eksperyment, który będzie się wiązał między innymi z nauczaniem łaciny, może greki, z pełną filozofią, po to, żebyśmy mieli czas na wykształcenie przyszłych nauczycieli łaciny, jak również na pokazaniu, że jest to rzeczywiście dobra metoda na wypromowaniu tejże dobrej metody.
Jak tu mówiono dawniej, kto nie umiał po łacinie, musiał pasać świnie, co oczywiście wypas nie jest niczym brzydkim, złym, ale były te gimnazje przedwojenne, prawda, które się kończyły i zdało łacinę i grekę.
Tak.
W sposób taki umożliwiający studiowanie dalej. Mamy telefon już jeden z ostatnich, bo czas szybko biegnie, rozmowy niedokończone, a pani minister musi też i zatroszczyć się o to, żeby być jutro, jak to się mówi, na obrotach też, prawda?
O 10:00 Centrum Dialogu.
Na spotkaniu. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Prosimy, halo, halo.
Szczęść Boże,
jest pani na antenie, prosimy już szybko.
Ja dzwonię z południowej Polski. Chciałam zapytać w sprawie kształcenia nauczycieli. Ja w 1995 roku skończyłam studia pedagogiczne. Kiedyś to było nauczanie początkowe. I niewiele pracowałam. W sumie mam 13 lat pracy, 22 lata po studiach. I to w 9 miejscach, również w domu dziecka, w muzeum. I jest w ten sposób teraz, nikt się tym nie zajmuje, że osoby, które na przykład skończyły administrację, ochronę środowiska bądź inne kierunki, wchodzą do szkoły, robią tylko podyplomówki, przygotowanie pedagogiczne. A te osoby, które są tyle lat po studiach, nie mają po prostu pracy. W jaki sposób to jest rozwiązane? Dlaczego pierwszeństwo mają te osoby, które po prostu zupełnie inny kierunek skończyły?
To jest pytanie. Dziękuję bardzo pani. Czy jeszcze jakieś dodatkowe?
Tak, to znaczy mnie trudno jest odpowiedzieć na to pytanie w tym sensie, że nie znam bardzo konkretnego zdarzenia, konkretnego miejsca, konkretnej szkoły, ale brzmi to trochę absurdalnie. To znaczy, żeby rzeczywiście osoba z gotowym wykształceniem nie znajdowała zatrudnienia, a osoby spoza systemu po krótkich studiach podyplomowych takie miejsce znajdowały. Niestety to jest tak, że zatrudnia dyrektor, kwalifikacje później sprawdza, między innymi kurator. Więc jeżeli ja mogę coś zasugerować i ma pani jakieś kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia, proszę zerknąć na strony kuratorium swojego, wojewódzkiego. Tam po raz pierwszy robimy bazę danych wolnych miejsc pracy. I proszę kuratorowi czy wizytatorowi opisać pani konkretną sytuację, bo to jest dla mnie zbyt ogólna informacja, żebym mogła precyzyjnie doradzić czy precyzyjnie wyjaśnić, na czym polega problem.
Ale to pani minister właśnie już kończy, to jest kwestia znajomości, że doskonale znana mi placówka w pobliżu, że właśnie kobieta, która skończyła administrację, młoda kobieta, uczy 3 czy 4 przedmiotów, a pani też młoda, uczy po prostu po ochronie środowiska nauczania. I w ten sposób jest tu właśnie nie odosobniony pojedynczy przypadek. Jest wiele takich przypadków, że osoby z innym wykształceniem, z inną specjalizacją po prostu wchodzą do szkół, a ci, którzy N lat temu skończyli daną specjalizację, nie mają pracy.
Ale jeszcze raz powtarzam, to musi pani się skontaktować z kuratorium i zapytać o kwalifikacje, bo to nie jest takie proste, że każdy może uczyć nasze dzieci. Trzeba mieć potwierdzone kwalifikacje. Być może dyrektor tutaj nadużywa swojej władzy i zatrudnia osoby, którzy nie mają tychże kwalifikacji. Podczas dyskusji czy pracy kuratorów oni dokonali, czy wykonali tytaniczną pracę w ciągu tego półtora roku, kiedy razem byliśmy przy przekształceniach gimnazjum. Rzeczywiście znajdowali dziesiątki szkół, gdzie byli nauczyciele, którzy nie powinni w tej szkole uczyć. My mieliśmy takich dyrektorów, którzy od 20 lat są dyrektorami, a nigdy nie byli na żadnym konkursie. Mieliśmy szkoły, które nie istnieją. Rzeczywiście sporo udało się zinwentaryzować i wiele rzeczy wyprostować. Być może to też dotyczy tej szkoły, o której pani mówi. Także zachęcam do takiego bardzo szczegółowego kontaktu.
Ostatnie słowo, pani minister. A jeśli by była taka odgórna po prostu ustawa, że pierwszeństwo mają te osoby z 5-letnią specjalizacją właśnie, a nie które robią podyplomowe, nie wiem, 2-3 semestry, po prostu żeby odgórnie było, że pierwszeństwo mają osoby z daną specjalizacją.
No, rzeczywiście w prawie oświatowym wprost nie jest to zapisane. Zapisuję sobie jako uwagę, bo jeszcze sporo będziemy zmieniać do 2019 roku, więc zaproponuję też i takie rozwiązania, żeby no, przedyskutować przede wszystkim te kwestie, o której pani tutaj mówi.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Pani minister, rozmowy niedokończone. Mogliśmy rzeczywiście jeszcze godzinę, dwie nawet, bo tematów jest dużo. To jest szczyt góry lodowej. Telefonów też było już mnóstwo. No ale to też jest zachęta do tego, żeby właśnie śledzić też pracę ministerstwa poprzez internet, poprzez też publikacje. No i liczymy na częstsze spotkania, prawda? Bo widzę, że bardzo wiele jest pytań i problemów.
Jestem do dyspozycji państwa. Bardzo dziękuję za te wszystkie pytania, za naprawdę bardzo pracowity wieczór, bo też ileś kwestii mogliśmy albo potwierdzić, albo jeszcze wybrzmiewały te, nad którymi musimy się zastanowić. Jestem bardzo wdzięczna za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Taki jest obyczaj. I
pozdrawiamy. Możliwość. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Pani minister Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, była naszym gościem. Mówiliśmy na temat szkolnictwa w Polsce.